Maksymilian Ławrynowicz, portrecista i fotograf, moim waszym gościem. Cześć Max, Maksymilian, cześć, jak wolisz?
Maksymilian wolę, ale...
Maksymilian? Dobra, będzie Maksymilian.
Nie zmuszam.
Mam syna Maksymiliana, woli Max. Wolę się dopytać.
No ja wolę Maksymilian, ale w dzisiejszym zaganianym świecie nie oczekuję, żeby ktoś marnował cenne sekundy.
Mamy ustalone. To nie czas telewizyjny, więc wiesz, mamy sporo czasu i możemy sobie trochę pozwolić na dłuższą rozmowę. Tych tytułów oczywiście Maksymilian ma znacznie więcej, ale na potrzeby naszej rozmowy dzisiejszej skupimy się na tym, że jesteś fotografem i portrecistą. Czy ty nie uważasz, że w dzisiejszym czasie fotografia traci trochę na znaczeniu?
Znaczy to jest inaczej. Wydaje nam się, że jest mniej ważna w ogóle sztuka jako taka, kultura. Ode mnie nigdy nikt nie usłyszy, że kultura i sztuka traci na znaczeniu.
To chciałam trochę usłyszeć.
Wręcz przeciwnie. Wystałem tu trochę z mlekiem matki i dla mnie nie ma narodu, nie ma tożsamości, nie ma człowieczeństwa bez kultury i sztuki. Boli mnie, że ona gdzieś jest zawsze spychana na drugi plan, że są zawsze rzeczy ważniejsze, rzeczy bardziej pilne, bardziej warte, w cudzysłowie oczywiście, dofinansowań, dopieszczenia, do zaopiekowania.
A wiesz, dlaczego to zapytałam? Zapytałam to w kontekście czasów i ery, w której żyjemy. Generalnie każdy ma dostęp do telefonu, który ma aparat, prawda? To już nie jest potrzebne, żeby fotografować, czy nawet zrobić dobre zdjęcie w naszym mniemaniu. Wiesz, wielkiego sprzętu, wielu lamp i tak dalej. Nam się wydaje, że po prostu mając telefon i mając dobry aparat, jesteśmy w stanie uchwycić de facto wszystko.
Znaczy jest wiele artystów, którzy tworzą tylko telefonem na przykład, tak? Ja myślę, że sztuka i parę innych pięknych, wartościowych rzeczy pada jednak ofiarą tego po prostu, może nie komercjalizacji, bo to nie o to chodzi. Super by było, żeby każdy artysta komercyjnie zarabiał na swojej sztuce. To w ogóle jest poezja i jakieś takie marzenie ściętej głowy trochę. Ale rzeczywiście no, są to trudne czasy, tak? Że ktoś za przeproszeniem pokaże dupę i ma milion odsłonięć, a rolka, która na przykład pokazuje, że artysta spędził 120 godzin, bo kropeczkami robi małą ikonę na przykład.
A ciebie to nie wkurza tak po ludzku? Wyobrażasz się, bo wiesz, są aktorzy, którzy na przykład skończyli szkołę teatralną, filmową, no i mają jakiś taki dystans do tych, którzy nie skończyli, a też nazywają się aktorami.
No, mój brat jest aktorem profesjonalnym, więc zupełnie nie jest mi to obce. Ten problem, którego nikt tak naprawdę nie rozwiązał, bo przecież było mnóstwo legendarnych aktorów, którzy byli naturszczykami i o których dzisiaj w szkołach teatralnych się uczymy. Czy mnie to wkurza? Powiedziałaś, że nie jest to jedyny mój tytuł. No ja pracuję w marketingu i może mnie to wkurzać, ale w ogóle mnie to nie zaskakuje. Jakby no nie jestem naiwny. Nie jestem naiwny. Sztuka zawsze była rzeczą trudną. Dla mnie nawet jako osoby, która jest mocno związana z kulturą, czasami pewna sztuka jest trudna do zaakceptowania i przełknięcia. Myślę, że na tym polega jej też piękno, ale no, czasy zdecydowanie nie są sprzyjające wielkiemu rozgłosowi.
Wiesz, pytam o to, bo przypomniało mi się na potrzeby też naszej rozmowy, przypomniały mi się słowa Susan Sontag, eseistka, która pisała o fotografii. Ona powiedziała, a właściwie to napisała to zdanie po tym, jak zobaczyła Chińczyków w Wenecji, którzy, wiesz, trzaskali foty. I powiedziała, że w momencie, kiedy ta fotografia stanie się upowszechniona, to skończy się nam człowieczeństwo.
Trochę tak jest, że mamy... Znaczy, czy człowieczeństwo, ja jednak wierzę w człowieczeństwo. Oczywiście też w granicach rozsądku. Ale... No mamy trochę tych narzędzi, że jest sztuczna inteligencja, są programy do postprodukcji, są filtry, są szablony, gdzie takie powolutku zawody jak fotograf, czy nawet chociażby montażysta filmów artystycznych powolutku będą odchodzić. Czy jest to dobre? Nie, ale jest to nieuniknione. No i też jest kwestią tego, jak bardzo inkluzywnie traktujesz swoją sztukę i jak bardzo chcesz, żeby była bardzo mocno twoja. I ja odpowiem inaczej. Moja fotografia jest moja, nie cierpię jakby jakichś wielkich kompromisów tam wprowadzać. Jednakowoż ja sobie ją usadowiłem gdzieś w jakimś takim i stylistycznym, i ogólnie klimacie może komercyjnym. Nie obrażam się, kiedy ktoś mówi, że nie jest to sztuka wysoka. Niektórzy mówią, że jest to sztuka wysoka. Ja dużo postprodukuję, mam dużo kolorów. Niektórzy mówią, że to jest fantastyczne, jarmarczne. Niektórzy, że przaśne.
I teraz przecinek. I oprócz tego, że masz dużo kolorów i dla jednych może to być jarmarczne, a dla drugich nie, jak mówisz. No nie fotografujesz też wszystkiego. Robisz portrety.
Tak, wyłącznie.
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 Czyli już jesteś oryginalny. Czyli wybrałeś bardzo wąską, taką specjalizację, bym powiedziała, czy tam dziedzinę, jakkolwiek to nazwiemy, ścieżkę może tak. I fotografujesz głównie...
Wyłącznie.
Wyłącznie. Kobiety. Mhm.
Nie wiem, czy to jest kwestia...
To bym powiedział, że oryginalne.
Oryginalności, raczej konsekwencji tego, że ja zazwyczaj stawiam na to, w czym jestem dobry. Po prostu.
To dlaczego kobiety?
Ach... Wiesz, ile razy słyszałem przez dekadę?
No ja wiem, ale wiesz, ale to jest szalenie interesujące. Co takiego kobiety mają, że...
Co ja jestem...
Albo może to jest tak, przepraszam, że one się lepiej przy tobie otwierają niż mężczyźni.
Znaczy mężczyźni są absolutnie dzicy. No nie, to ja bym się umęczył. Oni mają więcej kompleksów i więcej oczekiwań niż kobiety, naprawdę.
To już jest zdanie do wycięcia.
Nie, dlaczego?
Wycięcia na pasek.
Do wycięcia na pasek, to zdecydowanie. Ja bym się z facetami usiepał. To w ogóle nie ma, nie podlega absolutnie dyskusji. Miałem do tego podejścia i nie. Wiem, że nie mam do tego cierpliwości. Czemu kobiety? No moim chlebem jest kreatywność. Ja żyję z mojej kreatywności i to jest niewyczerpalne źródło inspiracji dla osoby kreatywnej. Po prostu nie wiem, ile musiałbym lat kontynuować mój projekt, o którym pewnie w dalszej części powiemy, żeby mi zabrakło tematów do wystaw o kobietach. No, one są po prostu...
Ty stworzyłeś już kilka.
No to kilka to nawet
mało powiedziane. Mało powiedziane. Która tobie jest najbliższa?
Z moich ulubionych, moich wystaw, czy, tak. Czy kobiet ogólnie?
Wystaw o kobietach.
No ja pracuję w tym momencie nad 11, łamane na 12 częścią mojego cyklu, projekt kobiety. Co roku się zmienia tematyka, stylistyka i jakby cały anturaż i dobór postaci, bo ja zawsze odtwarzam jakieś tam postacie, które sobie znajdę bądź wymyślę. Nie mogę powiedzieć, że któraś byłaby mi najbliższa, bo w ikonach obrazowałem fenomenalne kobiety o przepięknych i trudnych często życiorysach, czy Chanel, czy Konopnicka, etc. Ale nie jest to moja ulubiona wystawa względem stylistycznym. Bardzo mam wielki sentyment do Pięknej i Bestii, która traktowała najokrutniejszych kobietach w historii świata. Była trochę takim momentem zwrotnym, bo zaczęto mi przypisywać taką łatkę, że ja kobiety tylko podziwiam, hołduję i tak dalej, a ja oczywiście podziwiam kobiety, ale każdą stronę księżyca kobiety, że tak powiem.
Tak, ale tworzysz z nich pewnego rodzaju boginię. I tak jak powiedziałeś, budujesz pewnego rodzaju wizerunek, odtwarzasz, prawda?
Pokazując... Czasem to są też demony. To nie są tylko boginie.
Ja wiem, tylko ładne spojrzenia, czy wszystko dopieszczone na...
No, są to na pewno wyidealizowane wizerunki. To na pewno tak. Często też się musiałem zderzać z tym, jako osoba, która opowiada o kobietach i ma fundację przecież prokobiecą, że dlaczego tyle retuszu, że zakłamuje rzeczywistość. Ale ja uważam, że jest naprawdę tyle projektów, które opowiadają retusz, no retusz, make-up, no make-up.
A dlaczego nie tak? Nie no make-up?
Bo to nie moje. Ja długo dojrzewałem do tego, żeby się nazwać artystą i wreszcie do tego dojrzałem. I to najpiękniejszą rzeczą, jaka wynika z tego, że nazywasz siebie artystą, jest, że możesz powiedzieć, bo mogę. No i tyle.
Ja wiem, to nawet ładna odpowiedź, ale chciałabym ją trochę rozwinąć. A co ci się nie podoba, a może się podoba w portretach, nawet jeżeli nie są twoje, bo to nie jest twoja stylistyka, w no make-up?
Absolutnie nigdy nie powiem, że to mi się nie podoba. To po prostu nie jest moje, to nie jest coś, co chcę robić. Uważam, że nie jest to też coś, co robiłbym dobrze. Miałem nawet podejście. Część czwarta projektu kobiety nazywała się The Beauty, piękno. Twarzą była Agata Buzek i rzeczywiście tam mieliśmy podejście z moim zespołem do takiej bardziej klasycznej fotografii portretowej. Był jeden klucz kolorystyczny, jedno tło. Make-up był bardzo, bardzo subtelny. Była to najtrudniejsza część do zrealizowania zarówno od strony mojej jako artysty, jak i akceptacji zdjęć przez modelki.
Czyli przez modelki. Tak. Dlaczego kobiety siebie nie akceptują takie, jakie są, bez retuszu?
Ja myślę, że nie po to kobiety przychodzą do mnie. Myślę, że kobiety przychodzą do mnie, żeby zobaczyć siebie w zupełnie nowej wersji, w zupełnie nowym wydaniu, w zupełnie nowej, jakiejś takiej ikonicznej, baśniowej,
ja wiele kobiet nie poznałam,
legendarnej.
Gdyby nie podpis.
Proszę?
Ja wiele kobiet nie poznałam, gdyby nie podpis czasami.
No, na tym to trochę polega. Jakby fotografów, którzy tworzą naturalne rzeczy, lekkie, lifestyle'owe, modowe, jest naprawdę bardzo dużo. A do mnie kobiety wracają, mam bardzo wierne modelki, moje muzy, bo wiedzą, że mogą siebie zobaczyć w jakimś kompletnie nowym anturażu, w jakimś kompletnie nowej odsłonie, w kompletnie nowej rzeczywistości, więc czasem, no bo czy masz często, że tak powiem, okazję zapozować jako bogini Upatuanuku albo demonica, północnica czy zmora?
Prawie w ogóle.
No właśnie. A kobiety to lubią. Kobiety są zmienne, plastyczne. Ja o tym oparłem całą moją karierę, że kobieta zmienną jest. Niby banał, ale często o tym zapominamy i dlatego dziewczęta tak lubią do mnie wracać, bo mogą pokazać inną twarz. Może tą mniej znaną.
Ale ty najpierw kreujesz to wszystko i to rozumiem, że, znaczy nawet nie rozumiem, ile wiem, że to ty nadajesz pewne postacie poszczególnym kobietom, które mogą być zaskoczone, dlaczego jesteś w stanie albo chciałbyś je obsadzić w takiej, a nie innej roli.
Tak, to jest... Znaczy muszę nieskromnie powiedzieć, że ja mam intuicję do obsadzania. Rzeczywiście, kiedy czytam jakieś postaci, przygotowuję kolejną wystawę, a jest to ogrom pracy naprawdę merytorycznej. Gdzieś mi tam już szybko świta, kto z już znanych mi modelek, z którymi pracowałem, mógłby w taką postać się wcielić.
Modelek artystek bardzo często, tak?
Raczej głównie.
No właśnie.
Raczej w ogóle to często, najczęściej są to aktorki, z tego względu, że
potrafią odegrać chyba rolę.
Tak, chodzi o to, że w moich stylizacjach jako takich jest na tyle dużo jakby do roboty dla mojego zespołu, czyli uczesanie, kostiumy, bardzo dużo postprodukcji i tak dalej, że jednak pokazanie klimatu w ogóle postaci oczami jest tutaj bardzo znaczące, bo portret przede wszystkim, my zawsze skupiamy się na tym, żeby stylizacja nie przykryła modelki czy postać. Ja pamiętam, jak obrazowałem Edith Piaf w bardzo dramatycznej pozie i z bardzo dramatyczną mimiką, w którą się wcieliła Anita Sokołowska. Miała przykryte kompletnie brwi, bardzo wysoko podniesione czoło, tak jak to miała naturalnie Edith. No i gdyby Anita jej zdolności aktorskie, jakby zadanie aktorskie, które jej dałem, to zdjęcie
się nie udało.
Byłoby po prostu bez emocji. No to by była przebrana kobieta za kogoś, kto kiedyś żył i śpiewał. A dopiero ten wkład emocjonalny, który Anita dała, ten taki bagaż, który dźwigała trochę Edith przez większość swojego życia i Anita to pięknie zinterpretowała i jeszcze jednocześnie nie straciła siebie na tym zdjęciu. I dlatego to są często właśnie, najczęściej aktorki, ale nie zawsze.
Aktorki jako modelki, fotografujesz wyłącznie kobiety, ale oprócz zdjęcia, które możemy podziwiać, jednym może się podobać, drudzy mogą lubić inną odsłonę twoich postaci w przeróżnych wystawach, które już zaprezentowałeś. Zawsze jest jakiś cel, który, przynajmniej jak mi się wydaje, ale możesz mnie zawrócić z tego myślenia, gdzie jeszcze chcemy coś przekazać. Dlatego pytam cię o te kobiety. Co takiego jest w kobietach, że akurat ten temat kobiecy jest dla ciebie istotny?
Znaczy ja jestem fanem kobiet. Trzeba zacząć od tego, że jestem fanem kobiet. Uważam, że powinny rządzić światem. Na pewno wszyscy byśmy na tym skorzystali.
Zapisuję timing.
Tak. Na pewno celem moich wystaw jako takich w ogóle jest pokazanie, że kobiety są fenomenalne, różne i są wystarczające takie, jakie są. Nie potrzebujemy ich wciskać w jakieś ramki. Nie potrzebujemy, jeżeli kobieta jest silna, bo my to często słyszymy, tak? Jeżeli kobieta jest silna, to jest bitch face, nie? Że jeżeli, a kobiety, ale to ja nie lubię pracować z kobietami, bo są niekonkretne i tak dalej. Jakby kobiety mają swoje charakterystyczne cechy, które czynią je właśnie kobietami. To jest najpiękniejsze. Ja zawsze mówię, że kobiety są bardziej. Kobiety są bardziej empatyczne, kobiety są bardziej inteligentne, kobiety są bardziej mądre, ale kobiety są też bardziej mściwe, kobiety są bardziej okrutne, kiedy są zranione. I to właśnie o tym mamy opowiadać, że kobieta to jest wiele jakby elementów.
Wcale nie dziwię, że kobiety cię uwielbiają.
Bardzo intensywnych i nie zawsze dobrych. I cieszę się, że nawet jak robiłem takie wystawy jak Biesy Polskie, gdzie były też demoniczne postaci, czy właśnie Piękna i Bestia, nie usłyszałem odmowy od żadnej z moich modelek, że dlaczego, że kobiety w złym świetle. No, kobieta jest kobietą, jest jak każdy człowiek, jakby sumą różnych cech i wad też.
Jak wiesz, jak o tym opowiadasz, to od razu takie słowo, które ciśnie się na usta, to jest feminizm, który w Polsce jest, bym powiedziała, średnio odbierany. Ty masz w związku z tym jakieś, nie chcę powiedzieć, że ataki, bo to jest za duże słowo, i też problemy, bo pewnie też nie, ale czy spotykasz się właśnie z jakimiś nieznaskami?
Moim problemem w dzisiejszym też świecie jest to, że my bardzo dosłownie i skrajnie podchodzimy w ogóle do sformułowań, bo często na przykład słyszę, że ktoś jest patriotą, a ktoś patriotą nie jest. Ja postrzegam patriotyzm inaczej. Niekoniecznie biegnę z racami w powstanie warszawskie, ale sprzątam kupy po psie, płacę podatki, dbam o to, przestrzegam prawa, dbam o to, co się dzieje w mojej przestrzeni lokalnej, stawiam na sztukę, moje wystawy są bezpłatne zawsze. Więc ja się czuję patriotą i tak samo jest w przypadku feminizmu. No ja się z tym jakby ogólnie przyjętym, skrajnym określeniem tego kompletnie nie zgadzam. Jest mi on bardzo daleki. Jest to odkobiecanie kobiet w mojej ocenie. I ja ogólnie uważam, że każda skrajność jest niebezpieczna. Każda, absolutnie każda. Nie upatruję się we współczesnym wojującym, tak zwanym oczywiście feminizmie, drogi do równouprawnienia, raczej jakiejś takiej kompletnie dla mnie niezrozumiałej retoryki jednostronnej, że ma być tak i koniec i każdy, kto się ze mną nie zgadza, po prostu ma spłonąć na stosie, jak kiedyś wiedźmy czarownice.
A nie uważasz, że kobiety czasami idą tą drogą, bo żeby właśnie ten feminizm czy równouprawnienie nastąpiło, to czasami tą wajchę trzeba przesunąć bardzo mocno w jedną stronę, żeby ona w pewnym momencie wróciła
oczywiście,
na środek.
Tak, no dlatego były sufrażystki, dlatego płonęły staniki i oczywiście, że są takie momenty, że trzeba tupnąć nogą i powiedzieć dość, tylko że to uważam, że zostało już zrobione. Żyjemy już w takich czasach, że mamy tyle możliwości, tyle środków przekazu i przede wszystkim mamy swój umysł. Są to czasy inteligencji, są to czasy umysłu i musimy z niego korzystać. Są rzeczy, z którymi ja się absolutnie zgadzam. Ja na przykład jestem za kompletnym równouprawnieniem, a uważam na przykład, że feministym wojujący oczywiście, z którym ja się nie zgadzam, jest bardzo wybiórczy.
Tracą na tym?
Tak, oczywiście, że tracą, ponieważ nie możemy na przykład mówić o tym, że kobieta może mieć prawo do swojego ciała, a na przykład mężczyznom się go odmawia, wysyłając go na wojnę, bo jakie większe prawdopodobieństwo, że twoje ciało ulegnie zniszczeniu rozerwane moździerzem jest, kiedy pójdziesz na wojnę, niż kiedy jakiś zabieg się nie uda, etc. Ja oczywiście jestem zwolennikiem liberalizacji praw kobiet absolutnym, ale tak jak powiedziałem, jeśli mówimy o równouprawnieniu, no to mówmy o nim szczerze i równouprawnieniu. Nie mówmy wybiórczo o ważnych tematach.
No dobra, to teraz na chwilę to znowu przecinek, to ciekawy wątek poruszyłeś. Albo ja się nakierowałam na ten feminizm i równouprawnienie. To co dla ciebie jest takim równouprawnieniem? To znaczy, że co? Że jest dostęp, nie wiem, do tych samych zawodów. W czym on według ciebie w takim życiu codziennym się przejawia? A w ogóle nie zwróciłam uwagi, ale dzisiaj się właśnie tak wybrałam.
Fantastycznie. Znaczy w ogóle taka współczesna Gabrielle Chanel, tak, dokładnie.
Zachowują zasady równouprawnienia w krawat.
A ja się wystroiłem, jak zdrowe ciało, widzisz? No. Równouprawnienie polega dla mnie, ta równość polega na tym, że czy na przykład w kontekście zawodów czy płac polegamy tylko i wyłącznie na kwalifikacjach. Nie podoba mi się fakt, że na przykład w branży aktorskiej za główne role kobiety dostają zdecydowanie mniejsze marże niż za tą samą pracę mężczyźni. Nie podoba mi się fakt, że jest więcej prezesów niż prezesek. Ale nie podobają mi się też wprowadzane na siłę zasady, że na przykład w Radzie Nadzorczej mają być dwie kobiety i koniec, kropka, bo na przykład załóżmy hipotetycznie, że jest pięcioosobowa rada, trzech mężczyzn do niej wchodzi i dwa miejsca muszą zostać obsadzone przez kobiety. I przychodzi czwarty człowiek, który poświęcił swoje życie, ma kwalifikacje, ma wiedzę, jest najlepszym wyborem dla danej korporacji czy instytucji, ale jest mężczyzną. I traci tą możliwość, bo ktoś kiedyś zdecydował, że muszą być dwie kobiety. I to też nie jest równouprawnienie. To jest dyskryminacja.
To jest etap przejściowy, ja bym powiedziała. I ten etap nigdy
wszystkim nie dogodzisz. Ja rozumiem, dlaczego powstają.
Być może właśnie powinien takie być, zasady. Żeby za chwilę przyzwyczaić też społeczeństwo do tego, że nie będzie sytuacji takiej, jak funkcjonowała przez wiele lat.
Ja rozumiem, dlaczego takie sytuacje się pojawiają, czy że w listach wyborczych w pierwszej piątce musi być kobieta, etc., etc. Rozumiem to i jakby dlatego z tym nie wojuję, bo wiem, że od czegoś trzeba zacząć, żeby stało się coś normą, tak? Żeby rzeczywiście, żeby te kobiety były bardziej widoczne w biznesie, czy w polityce. Jakoś trzeba tę zmianę zainicjować, dlatego ja się z tym nie kłócę, ale czy to jest rozwiązanie idealne? No nie.
Mhm. Nie jest. No, wiem, ale często, wiesz, świat nie jest sprawiedliwy, związek nie ma, demokracja też nie jest najlepszym systemem i sposobem wyboru i funkcjonowania, no ale na razie lepszego jeszcze nie wymyślili.
Ja jakby ktoś pytał, jestem pierwszy do tego, żeby w polityce były kobiety, żeby w zarządach były kobiety. I naprawdę jestem pierwszy, który się pod tym podpisze.
Widzisz mocną kobietę z jej charakteru, z rysów twarzy. Obsadzasz ją w innej roli, czy nie? Czy dopasowujesz?
Absolutnie tak.
W racji swojego charakteru.
Kocham to robić. Nie, to też zależy. To nie jest tak zawsze, że jakby robię w opozycji. Czasami idę z tym nurtem. Ja też mam dosyć mocną intuicję z kim, na co mogę sobie też pozwolić. Bo kobiety również mają różną dynamikę, różną odwagę i w ogóle chęć do robienia różnych dziwnych rzeczy. Ja moje modelki wrzucałem do wanny z krwią, ja moje modelki posypywałem brokatem, że brokat był tam, gdzie naprawdę słońce nie dociera. I moja jedna modelka mówi, że jeszcze 4 dni później go gdzieś tam znajdowała we włosach i innych zakamarkach. Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie zawsze. Często to robię, i lubię. Tak też zaczęło się wiele moich, to jest mocne słowo, bo przyjaźń ja rezerwuję jednak dla takich bardzo bliskich osób, ale bardzo wartościowych relacji, które nawiązałem przez lata robienia mojego projektu z niektórymi modelkami. Często ono się zaczyna od tego, że kompletnie odczarowywaliśmy
wizerunek?
Wizerunek, tak, tak. Tak.
Taki przykład dla ciebie, spektakularny, co może nas zaskoczyć, jak zobaczą na przykład zdjęcia ci, którzy jeszcze nie widzieli, że mamy, nie wiem, tak sobie to wyobrażam, widzimy jakąś blondynkę eteryczną i nagle obsadzasz ją w zupełnie innej roli, albo odwrotnie, tak? Bo to nie musi być blondynka, może być brunetka. A coś takiego, co było dla ciebie dosyć spektakularne?
Myślę, że pierwszym takim mocnym tąpnięciem, też z racji na popularność modelki, to były początki kariery Basi Kurdej-Szatan, kiedy ona była kojarzona jako taka wiecznie uśmiechnięta blondynka z reklam. Później zaczęła grać w serialach, właśnie była taka bardzo lekka,
miła.
Kochana, miła.
Sympatycznie.
Ja ją od razu zrobiłem twarzą wystawy Biesy Polskiej i była po prostu demonicą ze swoją siostrą na plakacie. I później też trochę poszliśmy tym, no oczywiście tam różne były perypetie. Wszyscy już wiemy, że Basia potrafi powiedzieć głośno, jak potrzebuje. Więc tutaj już raczej nie ma jakby wielkiego zaskoczenia, ale myślę, że... Kurczę, trudno, zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, trudno mi tak wyłowić, to jest jednak 10 lat,
ja
po 30-40 portretów rocznie.
Wiele osób.
I trudno mi teraz tak wyłuskać. kogoś, z kim, kto najbardziej, że tak powiem, mi zapadł w pamięci, jakaś taka metamorfoza, ale na pewno było ich sporo. Mhm. Na pewno było ich sporo, bo sama często jest tak, że właśnie nie poznają ludzie bardzo znanych kobiet na zdjęciach i też nie dlatego, że tam jest aż taka postprodukcja, że nie zmieniam rysów twarzy i tak dalej, tylko to czasami to zdjęcie jest tak inne od opatrzonego już
wizerunku.
O, Ela Jarosik na seryjną morderczynię. Elżbieta Jarosik, która jest znana raczej z kabaretowych ról, a ja ją zrobiłem taką bardzo, bardzo mroczną.
Ale co trzeba mieć w wyobraźni i w twoim procesie twórczym, żeby nagle zdecydować się na przykład na wystawę kobiet, które są morderczyniami? Czy kobiet, które były w obozach, tak? No, bo to też jest dosyć kontrowersyjne.
No to była, ciągle wracamy do tej pięknej inwestycji, nie? To była mocna wystawa. Ona wyniknęła właśnie z tego, że ja chciałem też pokazać tą drugą, ciemniejszą stronę kobiety. Ona się też zeszła z wybuchem wojny w Ukrainie. Długo myśleliśmy, czy w ogóle podchodzić w tym terminie, że tak powiem, do premiery, ale wspólnie z Anitą Sokołowską, która właśnie wtedy była twarzą wystawy, podjęliśmy decyzję, że tak naprawdę nie ma lepszego czasu, żeby przypomnieć ludziom, jak wojna mutuje ludzką naturę i w jakie potworności potrafią się zmienić zarówno mężczyźni, jak i kobiety, kiedy sprzyjają do tego warunki, a na pewno warunki wojenne są sprzyjające mi do takich.
Spotkało się to z jakąś kontrowersją, innym odbiorem niż zamierzony przez ciebie, czy nie?
Nie. No to było zdecydowanie, nie wiesz co, my też, no mówię, ja pracuję w zawodzie marketingowym, więc znaczy ja też jestem świadom zagrożeń, wiem, że sztuka powinna gdzieś tam motywować do dyskusji, jednakowoż no ja też nie chcę, żeby moja sztuka była powodem jakichś nieprzyjemności nawet dla samych modelek, ja też muszę się przecież o to troszczyć. Myśmy promowali tą wystawę moim ukochanym cytatem z Szekspira, że w człowieku i tym samym ma nieraz miejsce jad wespół z balsamem, co zmysły razi i to, co im sprzyja, bo jego zapach rzeźwi, a smak zabija. I że podobna sprzeczność i w człowieku gości, dwójka prebiactków, dobroci i złości. I tam jest dalej, że jak ta zła górę weźmie strona, to roślina kona. No i trochę o tym była ta cała wystawa i tak naprawdę wiele osób do nas później pisało, że ona jest ważna w kontekście tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości za naszą granicą, żeby sobie przypomnieć te bestie, bo tak naprawdę myślę, że dobre 80% tych postaci, które odtwarzaliśmy, to były jakieś kreatury, które wyrosły na wojennej glebie.
Tobie ta tematyka z punktu widzenia już fotografa, uchwycenia pewnych emocji, siły spojrzenia jest bliższa niż takie zdjęcie pokazujące kobietę w zupełnie innej odsłonie, takiej czarującej, zmysłowej.
Ja sobie nie zawłaszczam tego prawa, że coś jest bliższe czy dalsze. Na pewno jest bardziej intymna. Na pewno ja mam taką zasadę, że przy tym całym anturażu, zresztą sama widziałaś, bo chyba mogę już uchylić trąbkę tajemnicy, że mi zapozowałaś do najnowszej wystawy, że przy tym całym anturażu i tego, ile się dzieje, ile ludzi w ogóle pracuje nad twoim lookiem, że mam tą zasadę, że jak już przychodzi do robienia zdjęcia, to ja zostaję z modelką sam.
Ale świetnie obsadziłeś w roli. Idealnie mi podpasowało. Akurat w kontekście mocnego dosyć, wiesz, charakteru.
Tak.
Tak przynajmniej czytam tą postać.
Tak, tak, tak. Znaczy ona była, to nie będziemy zdradzać jeszcze co i jak, ale zapraszamy w drugiej połowie września w Warszawie. To już mogę powiedzieć. Ale kończąc ten temat, że ja wolę zostać sam z modelką, bo wtedy ja mogę trochę ją podprowadzić, trochę z nią wypracować, co chcemy zobaczyć. To jednak jest intymna sytuacja dwojga ludzi, która rzeczywiście myślę, że w takim, nie wiem, chociażby modowym, dzisiejszych sesjach modowych, kiedy tam się tak, daj więcej, mocniej, wygnij się i tak, i ten błysk tam wali po oczach i ci ludzie tam podchodzą z cyrkulatorem po prostu i musisz jeszcze pamiętać, żeby tam dobrze ciuch pokazać, nie? Podrzuć tam falbanę. No na pewno są to inne warunki i emocje, no. Ale czy to jest lepsze, czy gorsze? No jest inne po prostu, nie?
A w twoich zdjęciach, to zwróciło moją uwagę, niesamowity wydźwięk, przynajmniej z mojej perspektywy, ma spojrzenie i siła tego spojrzenia. Co uważam, że jest dosyć trudną sztuką, żeby pokazać właśnie
bardzo,
te emocje.
Bardzo ci się udało.
Dziękuję, jeszcze nie widziałam. Co wydaje mi się, że to jest trudne do uzyskania, żeby za pomocą siły spojrzenia opowiedzieć de facto historię, czy przekazać postać, którą chciałoby się odtworzyć, czy pokazać emocje.
My to robimy dwubiegunowo, tak naprawdę zawsze jest do wyboru dwie ścieżki. Albo konkretna emocja, tak, że którą ta postać mogłaby mieć w oczach w danym momencie, albo właśnie gdzieś próba przekazania całej historii. No ta druga opcja zawsze jest trudniejsza. Ja też często się posiłkuję właśnie mitologią czy legendami, jak robiliśmy Biesy Polskie, no to były demonice. No demonica raczej nie ma, no raczej oczami nie pokażesz tego, że w południe jak zostaniesz, to tam południca cię po prostu zdzieli, czy tam zatańczy na śmierć, bo tak też one robiły, czy zagilgota na śmierć. Więc raczej to były takie zadania aktorskie na zasadzie, że musisz być trochę uwodzicielska, trochę niebezpieczna, bardzo mroczna, lepka i to były raczej takie sugestie. No z drugiej strony przy ikonach, jak obrazowaliśmy kobiety z krwi i kości, jak Dalidę na przykład, gdzie Aleksandra Kisia się wdzieliła w Dalidę, która miała bardzo tragiczne życie. To były trzy miłości, trzy samobójstwa w jej życiu i w ogóle strata dziecka. No wiemy zresztą, jak odeszła z tego świata Dalida. No, popełniła samobójstwo, napisała liścik, że wszystkich przeprasza, ale już nie da rady po prostu dłużej się z tym borykać, ze swoim życiem. I cały gest, który zrobiliśmy, ten Je suis malade, oczywiście się posiłkowaliśmy jej legendarnym wykonaniem i Ola była właśnie w tym przebraniu tak naprawdę wampa, no bo Dalida była wampem francuskim, ona miała gigantyczne blond kudły, loki, obcisłą cekinową kieckę, że można było dostać ataku epilepsji, jak się dłużej patrzyło na nią, ale ten cały gest, który Ola wykonała, takiej bezsilności i to, co się dzieje u niej w oczach, a Ola też ma urodę bardzo uwodzicielską, ma piękne, zmysłowe, ogromne usta, wielkie oczy, a to zdjęcie jest potwornie przejmujące. Mhm. Może brzmi to nieskromnie, że tak mówię o własnej pracy. Ach, Boże, to moje zdjęcia są takie przejmujące. Wow.
Wszystko jest do zweryfikowania.
Ale
więc
powiem ci, że ja kocham to zdjęcie i to jest właśnie idealny przykład tego, że co roku to się trochę różnią te zadania aktorskie do zrobienia przed obiektywem.
Jak tak siebie słucham, to mam wrażenie, że ty więcej wiesz o kobietach niż kobiety same o sobie.
Też tak czasami mam wrażenie. No, ale
w kontekście nawet wiesz historii kobiet. To nie
znaczy, to chodzi o wiedzę, tak.
Współczesnych, tak. Ale od ikon po wiele innych, które zapisały się w różnych historiach, nie tylko Polski, ale również i świata. Jest jakaś postać, która jest ci bliższa? Najbliższa albo jedną z bliskich?
Ojej, to trochę jakby było.
No dobra, daj dwie.
Znaczy na pewno bardzo bliska będzie mi Ewa Demarczyk, ponieważ moja mama wręcz siłą mnie na nie wychowała, bo moja mama śpiewała poezję całe życie. Z polskich, tak? Na pewno będzie to Ewa Demarczyk, na pewno będzie to Konopnicka, która była bardzo kontrowersyjną postacią i to w niej kocham najbardziej, że wszyscy ją traktują jako po prostu matkę narodu, a była fatalną matką. Była bardzo silną indywidualistką, skrajną egoistką. Romansowała na prawo i lewo z każdą płcią i etc. Także ja bardzo, bardzo lubię i szanuję tą postać z jej wadami i zaletami. No i szereg zagranicznych. No, Dalida chociażby, moja ukochana, no, to jest fenomenalne życie, cudowne, wielki format artystyczny, szansonistka, taka niezdrowa szansonistka. To jest właśnie taki, my już tego trochę nie mamy, ten wzór jakby zanika, że ci artyści byli tacy nieidealni, oni przynosili te wszystkie emocje na scenę. Dzisiaj
ale to było fantastyczne.
Absolutnie było fantastyczne. Dzisiaj mamy work-life balance, oddzielamy pewne rzeczy. Na scenie więcej mamy kreacji, aniżeli jakiegoś takiego, jak to się mówi w teatrze, się głównie mówi na to flaki. Czyli właśnie, że na scenie jak ktoś się puści mocno emocjonalnie, to znaczy, że pokazał flaki. Więc na pewno Dalida, no to naprawdę długo, długo bym wymieniał. Ja uwielbiam też, to jest mega banałem dla Polaka, ale naprawdę ja uwielbiam postać Kili Skłodowskiej. Ja się naczytałem jej, no, fenomenalne życie, naczytałem się jej biografii. Bardzo lubię też bardzo dawne postaci, królowe, hrabiny. Ja robiłem kiedyś trzecią część, która się nazywała Władza i zrobiłem cały poczet kurtyzan francuskich, które autentycznie kierowały krajem. Z alkowy. To były fenomenalne kobiety. One sięgały by jakiś. Dla mnie to były w ogóle prekursorki PR-u, public relation, marki osobistej, bo wtedy nie było telefonów, nie było prasy jako takiej, ale one sięgały po dostępne wtedy środki, po malarstwo, po rzeźbę, po mitologię. Diana de Portisie, przecież właśnie na Dianę boginię się kreowała i tak się ubierała i wybierała sobie cer, żeby być jak najbardziej zbliżona do wizerunku bogini Diany, bogini łowów. Mhm. Także tego jest naprawdę bez liku. No ja bym tu, musielibyśmy mieć dwa razy tyle czasu, żebym ja tu musiał, mógł...
Na razie na tym poprzestaniemy.
Tak, nie trzeba tak.
Rozbijemy, ale to ciekawe co...
Silną kobietą przy mnie.
Dzisiaj nie chcę być. Dzisiaj nie chcę być, więc nie wpisz mnie dzisiaj w tą rolę. Ale też mnie ciekawie powiedziałeś o swojej mamie, która śpiewała poezję. No rozumiem, że to była główna postać w twoim życiu, która się skierowała na kobiety i zaszczepiła tą miłość.
Nie, no śmieję się z mamą i synkiem, bo akurat najsilniejsze potyczki i jakieś dyskusje mam oczywiście z moją mamą.
To w czym się nie zgadzacie, jeżeli chodzi o kobiety? Czy ze wszystkim się mówicie jednym głosem?
Oj nie, w wielu rzeczach nie mówimy jednym głosem. Chociażby w tym, jak ja wyrażam swoje zdanie, jakby moja mama... Przez te lata na scenie i tego, że to była raczej Kinderstuba rodem z piwnicy pod Baranami, aniżeli z Beyoncé, to ona czasami uważa, że wyrażam się zbyt prostacko na przykład, albo zbyt jakby nieelegancko, ale absolutnie to jest postać, która na mnie odcisnęła chyba największe piętno, jeżeli chodzi o, znaczy piętno właśnie, wrażenie, jeśli chodzi właśnie o te kobiety, tak? No sama jest silną kobietą, sama miała piękne i trudne życie, czasami piękne, czasami trudne. Różnych rzeczy w życiu spróbowała, różnych rzeczy doświadczyła, gorzkich, słodkich, kwaśnych i mieszanych. Co ukształtowałem w fenomenalną, silną kobietę. To była osoba, która zawsze była dla mnie trochę poetą doctus. Jakby była i poezja, i kultura, i była działaczką lokalną, fenomenalną, działaczką kulturową na polu właśnie lokalnym zachodniopomorskim. Tworzyła zespoły poezji śpiewanej, sama śpiewała poezję śpiewaną. Później była też w wielkiej polityce, bo była przez dwie kadencje panią poseł, gdzie też się skupiała właśnie na kulturze głównie. Stworzyła zespół do wspierania inicjatyw kulturalnych, parlamentarny. Nigdy się też nie chwytała za rzeczy, na których się nie znała, ja mam to po niej, a politycy niestety bardzo to lubią robić, jakby wypowiadać się na tematy, na których nie mają pojęcia. Więc tak, zdecydowanie to jest taki mój archetyp silnej, złożonej, niedoskonałej i idealnej w swojej niedoskonałości kobiety.
No właśnie, czy ty masz taki zatem idealny typ kobiety? Czy nie ma czegoś
takiego? Nie istnieje coś takiego. Nie, bo zaraz wejdziemy na cnoty niewieście.
Nie, aż tak daleko nie pójdziemy w tej rozmowie, ale...
Tak, tak. Tego wolałbym nie tykać. Nie, nie. Jakby kobiety...
Albo jaka kobieta dla ciebie jest, nazwijmy to, idealna w swojej nieidealności być może?
Mam podawać przykłady?
Proszę bardzo, może nazwiskami opowiadać.
Mogę rzucać nazwiskami. Na pewno bliskie mojemu pojęciu, bo to jest moje, żeby to było wiadomo, że to jest subiektywna moja ocena, żeby zaraz tutaj reszta lwic się na mnie nie rzuciła ze stada. Dla mnie bliskie ideałowi na pewno jest Cate Blanchett. I nie mówię tylko o wyglądzie, ale o tym. Ja bardzo dużo oglądam z nią wywiadów, jej prywatnych nagrań i jakby mam ogromne wrażenie, że to jest kobieta.
To jeden z moich ulubionych aktorek akurat.
Znaczy, pomijam już w ogóle kunszt aktorski, bo dla mnie... ona jest wybitna. Po prostu nawet bym, dobra, nie będę rzucał kontrowersyjnych, nie będę porównywał. To nie lubi, tak, media nie lubią takich rzeczy, ale poza kunsztem aktorskim, który jest nieskończenie plastyczny dla mnie i poza jej absolutnie wybitną urodą posągową, którą ja najbardziej chyba lubię, jeżeli chodzi o takie stricte estetyczne, wizualne aspekty, to mi się wydaje, że ona jest po prostu zajebistą laską. Ona jest zdystansowana, ma szalone poczucie humoru, wie, kiedy trzeba być diwą, wie, kiedy można odpiąć wrotki tak zwane przysłowiowe, wie, kiedy można, ma bardzo sarkastyczny, trochę czasami pieprzny żart. To na pewno jest bliskie ideałowi takiemu, jak ja go postrzegam. Oczywiście kocham kobiety silne, więc w Polsce będzie tam Martyna Wojciechowska chociażby. No, po prostu kiedyś mi miała zapozować, do tej pory nie mogę przyboleć, że się nie udało. No, jest to dla mnie taki... że odsłucha, tak. Kiedyś na przykład bardzo nie przepadałem za Dodą. Bo właśnie miałem to takie jeszcze podejście wyciągnięte trochę z domu, że jakby sposób jej werbalizowania był jakiś taki nieelegancki, mi się nie pasował mi do mediów trochę. Mówię, Boże, ten... No i że im dłużej oglądam ją teraz, im więcej widzę wywiadów z nią, no to nam się tak dużo pokrywa rzeczy. Ja bardzo zacząłem cenić tę osobę. Zawsze ją uważałem za bardzo inteligentną, a dzisiaj uważam, że... Bo to ta Mensa i te cferki to jest... Nic nie warte. Ja po prostu widzę, że to jest mądra, mądra kobieta i to jest to, że dojrzewamy chyba do pewnych kobiet, nie?
Chyba tak. To bym się chyba z tobą zgodziła. Nawet nie chyba, tylko na pewno. Polki lubią się fotografować, patrząc, nie mówię teraz o aktorkach, ale jak patrzysz też jako fotograf na swoje otoczenie, na kobiety, z którymi przebywasz i rozmawiasz, czy...
A maksa.
Tak?
Lubią.
Czy się krępujemy?
Kobiety są próżne i to też możesz sobie wyciąć. To jest jedna z tych bardzo potwornie silnych cech kobiecych. I każdy, kto chce wdać się ze mną w polemikę na ten temat, zapraszam na kawę. Ja mam 10 lat doświadczenia z pracy z kobietami. Są fenomenalne, mądre, kochane, cudowne, najlepsze, ale są próżne.
Myślałam, że my na tle... tylko to trzeba byłoby do czegoś odnieść, do kogoś, tak, do innych kobiet. Jednak wypadamy dosyć średnio w kontekście takim, że jednak aż tak próżne chyba nie jesteśmy w porównaniu z innymi kobietami z innych krajów. Ale może mnie zweryfikujesz?
Nie, ja bym tutaj nie rozgraniczał w ogóle te na... próżność to jest taka uniwersalna cecha, którą raczej kobiet. Nie... Raczej jakby środowisko, w jakim się wychowujemy, czy jakieś naleciałości kulturalne, czy narodowe, raczej nie mają na to mocnego wpływu. I też nie mylić tego z ego, bo tutaj niestety my mężczyźni absolutnie przodujemy. To jest okropna cecha, chociaż czasami przydatna, bo na przykład w mojej pracy jako marketingowca czasami trzeba mieć ego, żeby przepchnąć u klienta jakiś pomysł, jakąś koncepcję kampanii, etc. No i też trochę ta fotografia ma delikatnie czasami zabarwienie autorytarne, no bo ja przydzielam o jakby postać. Oczywiście zawsze biorę pod uwagę, co mi podpowiada zespół, czy sama modelka, no ale raczej dopinam swego, tak. Aczkolwiek próżność jest raczej, kobiety kochają być adorowane, kochają być czuć się piękne, bo to być piękne to jest bardzo nie trafione.
Względne pojęcie.
Tak, kochają czuć się pięknie. A na to wpływa bardzo, bardzo wiele rzeczy. Miłość do siebie, akceptacja, no i rzeczywiście tutaj jest duża jeszcze rzecz do zrobienia u podstaw.
W nas samych?
W nas samych i w tym...
Ale w nas samych w sensie w kobietach?
W kobietach, no i w tym, jakie mamy wzorce też, nie? Jaki jest typ piękna. Znaczy to też nie jest tylko kwestia naszych czasów. Zawsze był archetyp piękna. I on się po prostu zmienia.
A teraz jaki jest wróg ciebie?
No...
W Polsce.
W Polsce...
Szczerze.
Znaczy mnie przeraża to, że czasami idę ulicami i widzę kobietę kopiuj w klej. Mocne brwi, pernamentne, doklejone rzęsy, blond włosy, usta powiększone za bardzo, bo ja absolutnie nie mam nic do medycyny estetycznej, sam z niej korzystam. Zresztą mówię to bez żadnej żenady. Tylko dla mnie to jest właśnie to, że my, nie, czy nie my, tylko kobiety nie podkreślają urody zastanej, jak my to nazywamy na sesjach, czyli nie ja zawsze o tym mówię zespołowi. Podkreślajmy te mocne, najpiękniejsze cechy w twarzy kobiety, które ona już ma. Nie przemieniajmy, a właśnie kobiety bardzo często, to jest zresztą już legendarne, no masz proste włosy, chcesz mieć kręcone. No, tak, masz kręcone, chcesz mieć proste.
Chcesz mieć,
tak, i kobiety zawsze ja nie rozumiem brew pieczątek, nie rozumiem tego, nie rozumiem rzęsopiórych.
Pieczątek nie słyszałam.
Nie rozumiem rzęsopiórych powiek, że można nimi robić wiatr, jak się mocnie zamruga. Nie wiem czemu, bo to widać przecież, że to nie jest naturalne. I atak klonów mnie przeraża najbardziej. Bo to, co ja adoruję w kobietach, to jest to, że są tak różnorodne, tak skomplikowane, tak złożone. Bo faceci to często są podobne.
Nie akceptują.
A właśnie one chcą się jakby, nie wiem, upodobnić i mam czasem wrażenie, że niestety im się to czasem udaje. Więc to jest taki dla mnie chory archetyp kobiecości. Oczywiście za duże piersi, czyli jeżeli ktoś ma duże piersi naturalne, to doskonale każda kobieta powie, że to nie jest wcale błogosławieństwo, tylko dajże pan spokój. Tak, bolą plecy, wszystko się poci i w ogóle biegniesz na autobus i zarzuca tobą po prostu. No, dlatego nie. Jakby podkreślajmy to, co jest w nas różne i to też to mężczyzn chyba skieruje. To, co nas wyróżnia, a nie to, co ma z nas...
Może to też rola mężczyzny, żeby właśnie o to mówili, a nie to...
No jako feminista muszę powiedzieć, drogie panie, nikt za was tej roboty nie zrobi. Bierzcie w swoje ręce. O tym jest cały feminizm, o tym jest cały empowerment. To nie jest nasze zadanie. Każdy zawsze będzie miał jakieś predyspozycje. Każdy będzie próbował, czy kobieta, czy mężczyzna ci narzucić coś. Że a tak by było lepiej. A po co wam taki duży dom? Kto to będzie sprzątał? A ja bym zrobiła niebieskie. I to nie jest tylko jakby kwestia patriarchatu, że mężczyźni narzucają kobietom. Poza tym ja pracuję 10 lat z kobietami. Jakby nie spotkałem jeszcze żadnej, która sobie dała coś narzucić przez facet.
To ładne. Kolejna twoja wystawa?
Si.
No to zdradź się.
Ach, no wyjątkowa dla mnie. Tak,
to tam we wrześniu.
Tak, we wrześniu. 11 odsłona cyklu. Mhm.
Będzie odsłonięcie. Będzie. Ale kolejna w planach.
Znaczy tak.
Ale o jednej, o drugiej. To jest ta bliższa.
Bierzesz pod włos. No i widzisz, to są właśnie kobiece tuptajki, jak ja to nazywam. No, powiem o najbliższej, to jest 11 odsłona, to już jest żadna tajemnica, ponieważ już poszedł post z Anią Karczmarczyk, która została twarzą tegorocznej wystawy. I to jest bardzo ważna dla mnie wystawa, ponieważ nazywa się Zapach Kobiety. I łączy moje dwie najpiękniejsze pasje, właściwie to trzy. Fotografie, kobiety i zapachy. Ja sam tworzę perfumy, w mojej fundacji też jest to jeden z naszych narzędzi opowiadania o kobietach, bo tworzymy zapachy inspirowane też różnymi legendarnymi kobietami, postaciami. No i ja oczywiście z racji tego, że jeździłem i po Grasse, i po Francji, i całej Włochach, i wszędzie wchodziłem do manufaktur, po prostu musiałem się zawsze gdzieś tam wkręcić i mam chyba 30 czy 40 flakonów perfum, najtańsze za 700 zł, bo po prostu tracę kompletnie głowę, jeżeli chodzi o perfumy. Żałuję sobie w Biedronce na dwie paczki borówek, a po prostu widzę jakiś ciekawy zapach i kupuję w ciemno. Także tutaj zdecydowanie zauważyłem, że to autentycznie jest branża, w której kobiety były bardzo niedocenione, zdominowana kompletnie przez mężczyzn, a były fantastyczne kreatorki, czy też, bo nie tylko na kreatorkach się, na nosach kobiecych się skupia ta wystawa, ale też właśnie na boginiach, na kobietach i inspiracjach, bo my zapominamy, że legendarne, często gęsto legendarne zapachy, których dzisiaj panie tak używają, bardzo często powstały zainspirowane kobietami. Catherine Dior była muzą swojego brata Christiana. Chalimar, jeden z legendarnych zapachów, pierwszy zapach orientalny, gdzie użyto wanilii w domu Guerlain, został oparty na historii miłosnej i historii powstania Taj Mahal, kiedy to Maharadża tak złamany miał serce, że stracił swoją ukochaną, że postawił jej grobowiec Taj Mahal i tam były ogrody. I w oparciu o tą historię Guerlain stworzył zapach Chalimar. Legendarny, dzisiaj już po prostu kultowy. No i tak by można opowiadać bez końca. O tym jest ta wystawa. Ma ona profil polsko-francuski siłą rzeczy. Będzie też pokazywana w Paryżu, w Grasse, a we wrześniu będzie można od 26 września w Hali Koszyki Warszawskiej. Będzie można podziwiać Katarzynę Zdanowicz w roli jednej z najsilniejszych i najbardziej prestiżowych kreatorek perfum w historii.
Podoba mi się ta rola.
Tak jest. Kolejna,
biegając,
tak?
Aha, dobra. Przyszłość jeszcze, kolejna.
No jest pomysł, żeby pierwszy raz połączyć bardziej funkcję charytatywną z wystawą i jest pomysł, żeby potraktować pierwszy raz też wystawę z odrobiną humoru i przymrużeniem oka. Nazywać się będzie prawdopodobnie Bad Bitches. I będzie to o czarnych charakterach z literatury, filmu, komedii, etc. I tutaj Bad Bitches, dlatego taka gra słów, ponieważ wszystkie postacie będą pozować z psami z przytuliska. I będziemy to łączyć z akcją charytatywną, której nie chcę jeszcze mówić.
No dobrze.
Na rzecz zwierząt. Kobiety sobie poradzą doskonale same, o zwierzątka trzeba się zaopiekować. Oczywiście mamy w planach jeszcze międzynarodowe, no ja jestem teraz w trakcie Muzy Hanzy, to jest skandynawsko-niemiecka w ambasadzie polskiej w Berlinie. Przed chwilą, raptem miesiąc temu miałem wernisaż, to jest projekt specjalny. Jestem w trakcie rozpoczynania prac do ogromnej wystawy Kobiety Bałkańskie. Współpracujemy właśnie z Instytutem Sablistyki i prawdopodobnie czeka mnie tour po bałkańskich stolicach od Belgradu poczynając. Także to, no to, to ja co roku mówię, że na wernisażu zresztą byłaś na wernisażu, że ja już to jest ostatni czas, że ja już nie mam siły, ja już mam tego dosyć. Po co ja to sobie robię? Już więcej nie. No, no i mijały 2 miesiące.
Jak się kobiety przekonują do kolejnych. Pewnie nie tylko kobiety, ale też...
I historię przede wszystkim, tak.
Maksymilian, pięknie dziękuję ci za rozmowę. Czekamy na efekty.
Czekamy. No ja też czekam na efekty, co udziergacie z tej rozmowy, z tego słowotoku.
Dzięki pięknie.
Dzięki kochana. Miło było cię zobaczyć.
Dzięki.